czemu służy w ogóle ta konferencja, jaki w niej pożytek?
Ja myślę, że pożytek jest taki, że prowadzimy dialog nad tym, jak no, de facto powinno być w edukacji na przyszłość. Jak jest, to wiemy. Wiemy, jakie są problemy, znamy je, mamy je w jakiś sposób zdiagnozowane, natomiast konferencja ma służyć, no nawet powiedziałbym, pewnemu naciskowi, pewnemu lobby do tego, że warto i trzeba zmieniać prawo oświatowe i rzeczywistość edukacyjną w naszym kraju. I to jest, powiedziałbym, pierwszy element tej konferencji. Drugi to również pewna wymiana doświadczeń, mianowicie samorządy w kraju wprowadziły różne rozwiązania dotyczące właśnie kierunku rynek edukacyjny. Możemy się nimi podzielić, możemy je wzajemnie skonfrontować, możemy znaleźć jakieś rozwiązania wspólne.
I czyli w jakim kierunku będzie zmierzał system edukacyjny?
Znaczy, mam nadzieję, że będzie zmierzał w kierunku coraz bardziej rozwiniętego, regulowanego, ale jednak powiedziałbym obywatelskiego rynku edukacyjnego. W takim kierunku powinna edukacja zmierzać. To jest to, co powinno być ważne, dlatego, bo ja przypuszczam, że już wszyscy są co do tego przekonani, że edukacja jest pewnego rodzaju formą niematerialnej usługi dla rodzica i ucznia. I w związku z powyższym, no, myślę, że ta usługa, jej jakość powinna być oceniana przez tych, którzy ją odbierają, czyli przez rodzica i ucznia. To dla ucznia i dla rodzica jest szkoła.
A czy może wobec tego nie jest troszeczkę tak, że w ogóle należałoby zrezygnować z edukacji publicznej, z naszych podatków realizowanej, a inaczej to rozwiązać w sposób płatny? Bo w tej chwili tak się płaci w różnej formie, w różnej wysokości. Jest to płacenie podwójne, raz w podatkach, a drugi raz...
No, taka forma edukacji bezpośrednio płatnej szkole jest formą, powiedziałbym, troszeczkę jeszcze u nas nie do przyjęcia. Z kilku powodów. No, po prostu choćby nawet ze względu na to, że część osób nie do końca przyjmie, że edukacja jest czymś, za co warto płacić. W związku z tym myślę, że zarówno samorząd, jak i państwo musi na siebie wziąć odrobinę, no, nazwijmy to jakby, odpowiedzialności za organizację edukacji. Natomiast zdecydowanie trzeba połączyć tą odpowiedzialność państwa czy samorządu za edukację z oczekiwaniami odbiorców edukacji, czyli rodziców i uczniów.
No, z drugiej strony trudno nie ustrzec się takiej konkluzji, że jeżeli chodzi o tą edukację szczebla, powiedzmy, podstawowego, gimnazjalnego, lub kwestię samego przymusu ustawowego edukacji, być może gro problemów wychowawczych w szkołach, o których głośno się mówi, bierze się stąd, że po prostu nie ceni się czegoś, co dane jest darmo. Co innego, kiedy tą wiedzę trzeba wykradać.
To też warto tworzyć świadomość, że edukacja nie jest darmowa, tylko jest opłacana z naszych podatków, czyli kosztuje. To nie jest edukacja za darmo. To jest edukacja, której formy finansowe są różne, ale prawda jest taka, że jednak zawsze kosztuje.
A jak w Pana ocenie to wygląda? Ludzie w tej chwili uczą się, studiują dla dyplomu, dla papierka czy dla wiedzy?
No, ja myślę, że jeszcze w dużej części mamy zjawisko studiowania dla papierka, natomiast mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, ale to się będzie musiało zmieniać wraz z rynkiem pracy. Jeżeli rynek pracy u nas będzie taki, że pracownik, który umie, wie, potrafi, będzie cenionym pracownikiem, a nie pracownik, który ma dyplom, będzie cenionym pracownikiem, to wtedy zmieni się również edukacja, czyli również edukacja będzie wtedy dla wiedzy i umiejętności i już to jest pewno lepiej niż to dawniej bywało, natomiast mam nadzieję, że w 100% temu właśnie służyć będzie edukacja, czyli wiedzy i umiejętności.
Jeszcze może parę słów o tym bonie edukacyjnym. Czy jest bon z nazwy, czy faktycznie jak to?
Znaczy, aktualnie wprowadzenie bonu edukacyjnego przy aktualnym systemie prawnym jest niemożliwe, dlatego że koszty edukacji są regulowane właśnie centralnie, czyli są regulowane przez kartę nauczyciela, przez system awansu zawodowego nauczyciela. można wprowadzić jedynie tak zwany organizacyjny bon edukacyjny, który zresztą w mieście Tarnowie wprowadziliśmy i zaczął funkcjonować od teraz, ponieważ teraz przygotowują arkusze organizacyjne przyszłego roku szkolnego dyrektorzy. Technicznie wygląda to tak. Koszty edukacji powinny zależeć od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, więc od liczby uczniów uczęszczających do szkoły zależy limit godzin przyznanych szkole. Limit godzin przyznanych szkole przez 18 daje limit etatów nauczycielskich, które w szkole funkcjonuje. A te etaty nauczycielskie wyznaczają budżet szkoły, bo płace są największym fragmentem tego budżetu. W związku z powyższym budżet szkoły jest powiązany z liczbą uczniów w sposób automatyczny. I mamy formę jakby kryterialnego naliczania budżetu, zależną od liczby uczniów, a więc formę bonu.
Czyli ten umowny bon edukacyjny wobec tego premiuje jakie szkoły?
Dobrze zorganizowane, czyli takie, które potrafią w sposób właściwy zorganizować edukację nakierowaną na ucznia. Bardzo różnie można zorganizować szkoły. Dzięki temu bonu dyrektor staje się menadżerem, który może w różny sposób to ustawić, tak żeby w rezultacie to służyło uczniowi. Czy duże, czy małe na przykład?
Duże, czy małe na przykład, czyli więc liczba etatów, stosunek liczby etatów do liczby uczniów, jakiego rodzaju?
To znaczy, to jest tak, no, dam przykład. Na przykład w klasie 24-osobowej, czyli stosunkowo niewielkiej, nie musi się dzielić klasy na grupy. Natomiast klasa większa już będzie ten podział na grupy generowała. Dyrektor, mając bon, będzie mógł w bardzo różny sposób ustawić sobie liczebność klas. W jednej klasie na przykład ten podział na grupy będzie wskazany, w innej nie, a z kolei generuje mu to koszty, prawda? Będzie po prostu myślał bardziej ekonomicznie.
Może nie do końca oznaczać, że kierując się dobrem, powiedzmy, ucznia, no bo jest ta druga strona medalu, że łatwiej i lepiej.
Jak się będzie kierował dobrem ucznia, to wtedy będzie miał uczniów, a więc będzie się kierował dobrem ucznia.